Chciałbym, żebyśmy dzisiaj czytali teksty, które są bardzo znane, które zazwyczaj też jakoś też czytamy, gdy chcemy rozmawiać z ludźmi o ich początku życia z Bogiem, o tym, jak mogą Panu Bogu zaufać. I te teksty znajdujemy w dwóch miejscach. I poproszę o wyświetlenie tych tekstów. Ja nie mam przy sobie Biblii, tego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, dlatego przeczytam to z... Tak, tak, proszę, o właśnie. Tak, to z tego... To jest tekst Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. I tak, czytamy. List do Rzymian, 3 rozdział, 22 do 24 wiersza. Bardzo często tekst jest ten cytowany, gdy mówimy o tym, że potrzebujemy zbawienia. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Dobrze, i jeszcze następny tekst. Tak. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia, człowiek, czyli każdy, każda osoba, nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo, dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Panie Boże, prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli być teraz karmieni przez Twoje słowo, o to, żeby to słowo docierało do naszego życia i o to prosimy Ciebie, abyś Ty naprawdę nas wyposażył w to wszystko, czego potrzebujemy. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Ja jestem przyzwyczajony, akurat to przyzwyczajenie i nie ma w tym przyzwyczajeniu czegoś szczególnego. Nie czepiałbym się tego przyzwyczajenia, że tak musi być, do tekstu Biblii Warszawskiej, który używa jednego bardzo charakterystycznego słowa co do naszego usprawiedliwienia. W tym 3 rozdziale listu do Rzymian, w 24 wierszu jest to słowo, że jesteśmy usprawiedliwieni jak? I są usprawiedliwieni darmo. Darmo. Tego słowa akurat nie ma w tym tłumaczeniu. To tłumaczenie jest też bardzo dobre, ale akurat z jakichś tam przyczyn tłumacz nie użył tego słowa. A to słowo, na tym słowie przez moment chciałbym, abyśmy się skoncentrowali. To słowo było rewolucyjne dla tych, którzy słyszeli Ewangelię, którzy wtedy, gdy w pierwszym wieku naszej ery słyszeli Ewangelię Chrystusa Pana. Do tej pory w ich życiu, w ich rozumieniu tych, którzy byli związani z Bogiem Abrahama i Izaaka, trzeba było wykonywać pewne rzeczy, które prawo bezwzględnie nakazywało. Wiele z tych rzeczy wiązało się z świątynią, z tym, że wszystko, co się robiło dla Boga, w jakiś sposób było związanych z tym miejscem, które było w Jerozolimie, które zostało zbudowane i w którym Żydzi bardzo mocno to podkreślali, objawiał się Bóg i w którym też przebywała ta Boża obecność. I to było do tego stopnia, że kapłani, którzy wchodzili do tego już najświętszego miejsca, wiedzieli, że ta obecność jest tak immanentna, że ryzykują życiem. Że jeśli wejdą tam i zrobią coś niewłaściwego, to może to się skończyć dla nich bardzo źle. Dlatego byli zabezpieczani w odpowiedni sposób, żeby czasami ich ciało tam nie zostało, więc przywiązywano linkę do ich stopy i oni tak wchodzili tam. I gdyby coś się stało, można by było ich za tą linkę wyciągnąć. Ale przeciętny Żyd, to nie tylko kapłan, ale przeciętny Żyd, przeciętny wyznawca Boga Abrahama i Boga Izaaka wiedział, że musi pewne rzeczy robić. Musi starać się o pewne rzeczy, jeśli chodzi o tego Boga. Żeby z tym Bogiem być w relacji. I teraz przyszedł Chrystus Pan i stały się pewne rzeczy. Pewne rzeczy się wydarzyły. I on sam wzywał ludzi do tego, żeby po prostu nawracali się, żeby wierzyli w to zwiastowanie o królestwie, jakie on przekazuje. Ale jego naśladowcy odkryli, że są pewni ludzie, że na całym świecie zaczynają mnożyć się ludzie, którzy nigdy nie byli w świątyni, nigdy nie złożyli żadnej ofiary, a do nich przemówiła Ewangelia. I ta Ewangelia, gdy do nich przemówiła, oni zaczęli mieć relacje z Bogiem. Pierwszym takim człowiekiem był Piotr, który odkrył, że poganin, żołnierz, właściwie oficer armii rzymskiej, który do świątyni nie mógł wejść. Ten człowiek w pewnym momencie zaczyna razem z wieloma swoimi domownikami zaczyna przejawiać obecność Ducha Świętego w swoim życiu, co dla Piotra było jasnym znakiem, że Pan Bóg go przyjął, że Pan Bóg go zaakceptował, że ten człowiek ma relację z Bogiem. Nigdy nie był w świątyni, nigdy nie złożył żadnej ofiary, nigdy może te święta były dla niego szczególne, a może nie. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o większość tych świąt, on nie mógł ich obchodzić ze względu na swoją służbę wojskową. Ale co się stało? Ale okazuje się, że coś w jego życiu się stało i gdy Piotr dochodzi do tego, to później jasno wynika z tego, że rozumie, że to była wiara. Potem, że on nie musiał niczego uczynić. Nawet potem jest w takim stronnictwie, które bardzo mocno walczy o to, żeby tym poganom, którzy uwierzyli, nie narzucać żadnych zobowiązań. Następną taką osobą, która to zrozumiała, był Paweł, który zaczął podróżować i podróżując widział bardzo wiele nawróconych osób. I te nawrócone osoby przejawiały w swoim życiu Bożą obecność. I on widział, że stało się to przez wiarę, za darmo. I tutaj Paweł właśnie do Rzymian, do zboru, który zamierzał odwiedzić, takie mocne słowo kieruje. I to słowo mówi o tym, że są usprawiedliwieni, wszyscy są usprawiedliwieni darmo. Bez względu na to, czy kiedyś wypełniali te uczynki zakonu, czy nie wypełniali. Ale to, jak są wypełnieni, jak są usprawiedliwieni, że to przychodzi za darmo, że to jest ta niesamowita Boża łaska, jest związane z pewną rzeczą, o której już mówiłem. To znaczy, że oni uwierzyli. Oni zaufali. I ten tekst, szczególnie w liście do Rzymian, mówił nam o tym, że ta 22 wiersz czytajmy. Tutaj jest to tak wyrażone. Sprawiedliwość Boża i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnic. Dwa razy tutaj w tym tekście, w tym krótkim wierszu apostoł Paweł używa słowa, które jest w różnych formach gramatycznych tym samym słowem, wiara. Mówi o tym, że sprawiedliwość Boża przez wiarę i dla co? Dla wierzących, wszystkich wierzących. To jak gdyby podkreślał, że to nie ma znaczenia, czy jesteś z jakiego narodu jesteś, jakie jest twoje pochodzenie, wszystkich wierzących. I jest to trochę dziwne, dlaczego dwa razy, gdybyśmy czytali tekst grecki, to byłoby to dla nas tutaj trochę niezrozumiałe. I tłumacze wybrnęli z tego w tym pierwszym przypadku mamy słowo wiarę w Jezusa, a potem już bez niczego wierzących. Ale gdybyśmy dokładnie ten tekst studiowali, to maleńkie wy tego nie ma w tym tekście. To jest dodane od tłumaczy. I tutaj tłumacze są bardzo mocno pod taką dominacją, pod takim wpływem, dobrym wpływem zresztą, tych wielkich reformatorów z XVI wieku, którzy odkryli tą prawdę, że jesteśmy usprawiedliwiani przez wiarę. Że te wszystkie różne herezje, które się pojawiły i które zaśmieciły Kościół, są nieprawdą i je odrzucają i teraz uważają, że człowiek jedna się z Bogiem przez wiarę. Ale tak naprawdę to ta gramatyka grecka zmusza nas do tego, żebyśmy podłubali tutaj w tym tekście. Dlaczego? Dlatego, że nie robi się czegoś takiego, że się powtarza to samo słowo. Tu jest to samo słowo wiara dwa razy powtórzone. I To jest niesamowite, że dzięki różnym badaniom lingwistycznym w końcu zostało odkryte, że to słowo, greckie słowo pistis, ma różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może mieć różne znaczenia. To słowo było używane nawet w bardzo świeckim kontekście. Bardzo świecki kontekst, bo to słowo było używane w stosunku do przedmiotem tego słowa mogło być coś, co odnosiło się do na przykład Cezara. Mówiło się o tym, że ktoś może mieć pistis Cezara. I to nie mogło znaczyć wiary w Cezara. Co to mogło, ale przy dokładniejszym badaniu, co się okazało? To słowo oznacza też wierność. I w tym momencie, w tym kontekście, to słowo oznaczało wierność Cezarowi. A dokładniej rzecz biorąc, to oznaczało, że ktoś będzie lojalny temu Cezarowi. Gdzieś w odległym miejscu wysłany jako urzędnik Cezara będzie przestrzegał wszystkich praw i będzie wykonywał to, co Cezar mu zlecił. Inaczej można by było to określić, że ten człowiek będzie lojalny wobec Cezara. Ale gdy mamy do czynienia z tym słowem w powiązaniu z osobą Jezusa Chrystusa, to powstaje pytanie. Jezus Chrystus, w kogo miał wierzyć Jezus Chrystus? To niemożliwe. Więc jedyna możliwość, żeby zrozumieć poprawnie ten tekst, to jest to, że zrozumiemy go właśnie w ten sposób. Że jest tu mowa o wierności Jezusa Chrystusa i ta wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących otwiera sprawiedliwość Bożą. Daje możliwość, daje dostęp do Bożej sprawiedliwości. Ta wierność ta wierność da się również wyrazić bardzo prostym polskim słowem posłuszeństwo. Jezus Chrystus był posłuszny. I to był posłuszny, jak czytamy, całkowicie przez całe swoje życie i nie tylko przez swoje życie, ale nawet w swojej śmierci. Nawet w swoim umieraniu Jezus Chrystus był posłuszny. I to Jego posłuszeństwo powoduje, że Boża sprawiedliwość, gdy uwierzymy w to, zostaje nam dana. Mamy dostęp do tego, że Bóg zaczyna uważać nas i zaczyna patrzeć na nas jako na sprawiedliwych. Ta sprawiedliwość, która była w Chrystusie z powodu tego, że On był posłuszny, teraz jest też naszą sprawiedliwością. I to jest właśnie fundament naszej wiary. To z tego powodu, że Marcin Luther, studiując słowo, dotarł do tego, że Jezus Chrystus nie zawiódł. Jezus Chrystus był do końca wierny, do końca posłuszny. To dlatego Marcin Luther też mógł powiedzieć, że jego wiara z tego powodu jest jak potężna forteca wybudowana gdzieś na potężnej skale. I w momencie próby, bo łatwo jest mówić, że jestem lojalny, łatwo jest mówić, że jestem wierny, wtedy gdy to jest... w takim przyjaznym, bardzo miłym otoczeniu. Ale pewnego razu Martin Luther znalazł się przed imperatorem, przed cesarzem. Ten cesarz zresztą nawiązywał do tej rzymskiej tradycji cesarzy. I ten cesarz odpytywał, a właściwie jego urzędnicy, jego duchowni odpytywali Lutra z jego wiary. I w pewnym momencie Luter powiedział: ja tak stoję i nie mogę się w ogóle ruszyć. Nie mogę od tego odejść. Bo co? Bo był w pełni przekonany, że wierzy w tę sprawiedliwość, która została mu dana przez całkowite posłuszeństwo Chrystusa. I to słowo mówi nam o tym, że możemy być pewni tego, że to posłuszeństwo było całkowite i w związku z tym nasza wiara, przez naszą wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. Dwudziesty pierwszy wiersz mówi zresztą: ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez, przeczytajmy to w ten sposób, wierność Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, nie ma bowiem różnicy. On był doskonale posłuszny i my możemy temu zaufać, możemy w to całkowicie uwierzyć i z tego powodu jesteśmy usprawiedliwieni. I z tego powodu ta sprawiedliwość przychodzi do naszego życia. Ale jedna mała dywagacja co do tego słowa pistis. No bo tak, można tego słowa użyć, gdy mówimy o tym, że wierzymy w Chrystusa. Można tego słowa użyć, gdy mówimy o tym, że Chrystus był posłuszny. Ale to słowo również oznacza, to słowo zwraca się do nas z zapytaniem i mówi: a na ile ty jesteś posłuszny? A na ile ty jesteś wierny? A na ile ty tak naprawdę chodzisz w takiej całkowitej lojalności? To nie jest kwestia tego, że mamy wykonywać uczynki, które nas zbawią. Ale z tego powodu, że kochamy Chrystusa Pana, z tego powodu, że jesteśmy ludźmi, którzy nie mogą inaczej, tylko kochają Go. Apostoł Paweł powiedział, że to przez to, że On nas umiłował, to myśmy też Jego umiłowali. Przez to, że najpierw była miłość Chrystusa do nas. I my tę miłość widzimy. Widzimy ją za każdym razem, gdy tutaj spożywamy wieczerzę. Gdy bierzemy chleb i bierzemy wino. I ten chleb i to wino mówi nam o tym, że On oddał samego siebie za nas. I mówimy: to był wyraz miłości. On mnie kochał. On naprawdę za mnie umarł. On wszystko oddał dla mnie. I z tego powodu, że ja kocham, to jestem wierny. Są dwa sposoby na to, żeby być wierny. Są dwa sposoby na to, żeby być posłuszny. Albo inaczej, są dwa sposoby na to, żeby ktoś był wierny. Są dwa sposoby na to, żeby ktoś był posłuszny. Jeden sposób To jest sposób, o którym Chrystus też wspomina i mówi o tym, że tak rządzą ci możni tego świata. Ci, którzy są władcami tego świata. I ten sposób polega na tym, żeby zrobić coś, przez co ludzie będą się nas bali. Przez co ludzie będą drżeć przed nami. I szczególnie teraz, gdy w naszej obecnej epoce żyjemy w takich czasach, kiedy badania historyczne i w ogóle nauka historii jest tak wyjątkowa. Gdy na przykład badania są z takimi szczegółami robione, to bardzo często dowiadujemy się o wielu ludziach, którzy pragnęli być pragnęli wytworzyć posłuszeństwo wobec innych. I dowiadujemy się tego, jak okrutnych metod oni się imali. Z jakim okrucieństwem starali się wymóc na innych posłuszeństwo. Gdy słyszymy to, co robili ci wielcy dyktatorzy, Ceausescu, Stalin, Adolf Hitler, to włosy stają z przerażenia, że takich rzeczy można było się dopuszczać po to, żeby wymóc posłuszeństwo, lojalność innych. Ale Chrystus Pan mówi, ale w moim królestwie jest inaczej. Ja nie używam metod tych władców tego świata. Ja inaczej powoduję, że ci, którzy idą za mną, słuchają mnie. I my wiemy, jak to się stało. My wiemy, że to stało się przez to, że Chrystus oddał swoje życie. Że Chrystus najpierw nas umiłował, zanim myśmy Go umiłowali. I my wiemy, że Jan mówi, że w pewnym momencie mu w Ewangelii Jana czytamy, że nie ma większej miłości niż ta. Nie ma większej miłości niż ta, którą objawił Chrystus. W innym miejscu czytamy, że czasami za sprawiedliwego ktoś jest gotów umrzeć. Dobry, to jeszcze jest, ale za niesprawiedliwego nikt nie jest gotów oddać swojego życia. Chrystus Pan zrobił to. Objawił swoją miłość do nas. W Jego królestwie posłuszeństwo to kwestia miłości. W Jego królestwie posłuszeństwo to kwestia tego, jak bardzo Go kochamy. Jak bardzo kochasz Jezusa, jak bardzo Twoje serce dla Niego bije, tak bardzo jesteś Jemu posłuszny. Będziemy się modlić wszyscy razem o to, żeby Pan Bóg pomógł nam wyrażać naszą miłość do Chrystusa Pana, wyrażać naszą miłość do Boga Ojca. Halleluja. Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że nasze życie nie opiera się na strachu. Nasze życie nie opiera się na strachu przed tym, co może nas spotkać, ale nasze życie opiera się na miłości. Jesteśmy oddani Tobie, dlatego że Ciebie kochamy. Chcemy być Tobie posłuszni, dlatego że kochamy Ciebie, że Ty nas najpierw umiłowałeś i ta miłość rozlana jest przez Ducha Świętego w sercach naszych. Panie, dzisiaj to nam przypominaj. Dzisiaj do nas o tym mów, ale Panie, też przypominaj nam o tym, że to Ty najpierw utworzyłeś ten pewny fundament naszej wiary. Wierzymy i jesteśmy niewzruszeni w tym, co wierzymy, dlatego że Ty byłeś posłuszny. Dlatego, że Ty w posłuszeństwie oddałeś swoje życie. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci. Panie, wywyższamy Ciebie. Tak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za to, że możemy należeć do Ciebie, że nasze całe życie jest życiem, w którym możemy spolegać na Tobie. Dzięki Ci. Halleluja. Wywyższamy Ciebie. Panie, błogosławimy Twoje imię. Dzięki Ci. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.